Dialog sportowy.
Witam wszystkich słuchaczy w Sportowym Dialogu. Dzisiaj kolejna porcja informacji oraz naszych opinii. Ze mną obecni w studiu są
Michał Fila,
Przemysław Gawin
i Paweł Trawiński.
A ja nazywam się Franciszek Sierszyński. Od czego by tu zacząć?
Chyba od piłki nożnej, bo to nas bardziej, najbardziej interesuje.
Tak, jesteśmy coraz bliżej, chociaż dalej, bardzo daleko od derbów Trójmiasta w Ekstraklasie, ponieważ Arka wygrała swój mecz w Głogowie z Chrobrym 1-0.
A może dobrze, że jeszcze daleko do tych derbów. Ja tam Arki jakoś nie widzę w Ekstraklasie.
Myślę, że kwestia tego, że mamy jeszcze całą rundę wiosenną do rozegrania.
No i Arka jeszcze może spaść z tej pierwszej ligi, także...
Oczywiście.
Trzymamy pozytywne myślenie.
Zwłaszcza z... Ale myślę, że to nie będzie problem, zwłaszcza, że nie ma Jakuba Wawrzyniaka na lewej obronie, który ostatnio popełnia błędy. Także może być łatwiej.
Ale przynajmniej Lechia ma swoich reprezentantów. A Arka to jakoś coś... Cicho o nich chyba w kadrze, tak mi się wydaje.
Niezwykły potencjał, jeśli chodzi o stadion. Tym bardziej
potencjał nie gra.
Tym bardziej cieszy zwycięstwo Arki, ponieważ właśnie wygrała bez Michała Nalepy, który tutaj jest jednym z najważniejszych zawodników, a akurat tak się złożyło, że wyjechał na kadrę. Jak na pierwszą ligę, to i tak dobrze.
To jeżeli wygrywa Arka, a ten najważniejszy zawodnik nie gra, no to zastanawiam się, jak zagra w takim razie z reprezentantem, bo coś kadra ostatnio sobie słabo radzi, ta U20.
Boisko zweryfikuje. Arka wygrała po bramce Abbota i zajmuje drugie miejsce w tabeli. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że Zagłębie Sosnowiec ma mecz zaległy. Natomiast podobnie jak Arka, bardzo blisko zwycięstwa była Bytowia, która u siebie grała z GKS-em Bełchatów.
Tak jest, no bardzo bliska zwycięstwa. Gol stracony w 85. minucie, jeszcze samobójczy Łukasza Wróbla, więc Bytowia znów może żałować, że nie potrafi wygrać. Co ciekawe, Bytowia nawet nie potrafi wygrywać co czwartego meczu. Na razie wygrała 4 z 17. To jest bilans bardzo słaby i tylko 20 punktów. Może musi oglądać się za siebie, bo coraz bliżej jest nawet spadku podopieczni Tomasza Kawarskiego, więc coś jest nie halo, coś nie gra.
Czy to wina tego, że Drutek zapewnia zabezpieczenie finansowe?
Ja myślę, że nie do końca, no bo przecież Bytowia potrafiła grać w piłkę, potrafi grać w piłkę cały czas. To nie jest tak, że oni grają źle, grają tragicznie, nie potrafią skrócić jakieś
akcji. No ale przegrywają cztery
mecze.
Mimo tego
i tak wygrali tylko jeden mecz z 8 u siebie, a tutaj właśnie na własnym boisku powinni się dobrze prezentować. Przede wszystkim.
No ja wiem, taki jakiś atak na Bytowie, ale tak nie, trochę wam powiem, że nie zasługują na to. Ja pamiętam rok temu, Bytowia grała z Janasem, osiągała takie same wyniki, takie same praktycznie, mieli tyle samo punktów. Ale powiem wam jedno, to jest całkowicie inna drużyna dla mnie, jeśli chodzi o tych chłopaków. Ja się bardziej identyfikuję z tą Bytowią jako mieszkaniec Bytowa przede wszystkim. I ci zawodnicy są dla mnie czymś więcej niż jeszcze rok temu.
A jak myślisz, to jest wina braku skuteczności, czy raczej dziurawej obrony?
Raczej to drugie. Obrona jest bodajże chyba druga najgorsza w lidze. A tak nie jest taki jeszcze najgorszy. Mamy Janusza Surdykowskiego, kiedyś gracza Arki Gdynia.
Pamiętamy.
Surdyka. No i ten Janusz Surdykowski, jeszcze jest Klichowicz. Też bardzo, bardzo ciekawa postać. Potrafi grać ten zawodnik. Przepiękny gol z Arką Gdynia, między innymi tego gracza. Więc raczej obrona, bo co prawda tam są sami doświadczeni piłkarze. Jeden ma 31, Opałacz 32, Wróbel 33, Bąk. No ale coś nie gra, może właśnie brakuje młodzieży w tej bytowskiej defensywie.
Na pewno nasza tutaj troska wynika też stąd, że po prostu trzy drużyny, które są jeszcze poniżej Bytowi, wygrały swoje mecze i chociaż zawsze tak jest, że dolna połówka tabeli raczej przegrywa, to tutaj dosyć szybko zbliżają się do tej niebezpiecznej strefy. Bytowia zremisowała z GKS-em Bełchatów 2-2, natomiast co się działo w Chojnicach?
No w Chojnicach Chojniczanka pokonała Pogoń Strzelce 1-0. Trochę szczęśliwie, bo gol w 89 minucie Piotra Kieruzela, ale wreszcie Chojniczanka wróciła na te swoje takie prawidłowe loty. Ja przypomnę, że Chojniczanka była piątą drużyną poprzedniego sezonu. To był najlepszy wynik w historii tego klubu. Duża rola w tym była Mariusza Pawlaka. Teraz bardzo krytykowany, ale sobie poradził w tym takim najgorszym momencie. No i Chojniczanka znów wygrywa, za tydzień też gra u siebie, więc ma szansę wydostać się z tego dołku. No i taka ciekawostka, ma obecnie tyle samo punktów, co Bytowie.
Po przerwie porozmawiamy o siatkówce, tymczasem zapraszam na piosenkę.
Dialog sportowy.
Wracamy po przerwie, przechodzimy od razu do tematu siatkarskiego, ponieważ tutaj mamy dobre informacje. PGA Atom Trefl Sopot pojechał do Legionowa i rozbił miejscową drużynę 3-0.
Rzeczywiście bardzo dobre wiadomości. Ten mecz odbył się 15 listopada i bardzo, bardzo cieszę to zwycięstwo, bo przypomnijmy, 10 listopada PGA Atom Trefle Sopot uległ niestety 0-3 w rozgrywkach Ligi Mistrzyń z Wakif Bank Stambułem 0-3. I zwycięstwo jak najbardziej zasłużone w Legionowie. Sopocianki w ogóle nie dały szans rywalkom i wygrywały bardzo, bardzo gładko każdego seta, bo do 16, 17 i 15. Bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa. Natomiast nieco gorzej było w kontekście meczu Lotosu Trefl Gdańsk, który grał na wyjeździe z wicemistrzem Polski PGS Krą Bełchatów i gładko przegrał 0-3. MVP tego spotkania został nasz reprezentant i aktualny mistrz świata Mariusz Wlazły.
To chyba nie był dzień Lotosu Trefla.
No niestety nie był. To ten mecz został określony hitem czwartej kolejki plus ligi, ponieważ spotkał się zespół drugi z trzecim z poprzedniego sezonu i aktualnie Lotos zajmuje 6. miejsce z 8 punktami na koncie.
Podobnie jak Lotos Trefl Gdańsk, niestety tutaj byliśmy świadkami porażek również w koszykówce. Trefl Sopot, można powiedzieć, że nie jest w formie.
No tak, można powiedzieć, że Trefl Sopot jest tak naprawdę cały czas na deskach. Przegrał swoje wszystkie mecze do tej pory. Ostatnio z Energią Czarnymi Słupsk 80-66. I o ile wcześniej można było mówić, że brakowało im czasami szczęścia, czasami koncentracji w końcówkach, to w tym meczu po prostu byli we wszystkich aspektach gry gorsi od swoich rywali. Tutaj już pierwsza kwarta wskazywała, że ten mecz może się źle skończyć. Przegrywali zdecydowanie 21-10. Tak naprawdę ciężko tutaj szukać jakichś pozytywów, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że w następnym meczu zmierzył się z niepokonanym do tej pory liderem tabeli, więc no, muszą się naprawdę zawodnicy Trefla wziąć w garść i zacząć wygrywać w tym sezonie, bo może się to dla nich po prostu źle skończyć.
Tak, myślę, że tu nawet już trzeba zamknąć ten mecz z Czarnymi, którzy no, faktycznie wypracowali sobie przewagę i później spokojnie kontrolowali przebieg meczu, ale no, ostatnie 17 miejsce, 6 porażek. Co tu teraz zrobić, żeby ta pasa nie trwała pół sezonu na przykład?
Główny element, który musi poprawić drużyna Trefla, to jest skuteczność, no bo dobrze sobie radzą pod koszem, jeśli chodzi o zbiórki. No ale co z tego, jeśli mają 40% skuteczność rzutów z gry? Tak naprawdę nie zawodzą jedynie Duren i Śmigielski, którzy regularnie dobrze punktują. No ale to nie wystarczy.
Może tu czas zmienić trenera, który sobie po prostu nie radzi z drużyną.
Może za szybko.
Może problem tkwi w samej drużynie, nie jeśli chodzi o trenera, a jakieś nieporozumienia między zawodnikami.
Nie wydaje mi się, żeby trener mógł zawinić aż takiemu spadkowi formy drużyny. Myślę, że tutaj jest problem z zawodnikami raczej.
Być może słabo przepracowany sezon przygotowawczy albo złe transfery.
Tabela w lidze koszykarskiej w sumie i tak jest dosyć spłaszczona, więc myślę, że po 6 kolejkach nie trzeba od razu zwalniać trenera, ale będziemy liczyć na to przełamanie. Podobnie jak Trefl Sopot, porażką zakończył się również wyjazdowy mecz basketu Gdynia. Koszykarki grały w sobotę w Polkowicach.
Tak, tutaj można powiedzieć, że mecz miał dość dziwny przebieg, bowiem tak naprawdę do trzeciej kwarty było to spotkanie bardzo wyrównane. Był to emocjonujący mecz, ale w czwartej kwarcie gdynianki zacięły się. Zdobyły tylko 4 punkty przy 18 punktach przeciwniczek. Cały mecz zawaliła tak naprawdę zwykle niezawodna Agnieszka Bibrzycka, która nie trafiła żadnego ze swoich rzutów. Miała jedynie 3 asysty. To jest, myślę, główny powód tej porażki. Gdyby Agnieszka Bibrzycka zagrała na swoim normalnym poziomie, ta gra mogłaby wyglądać zupełnie inaczej i gdynianki mogłyby ten mecz wygrać. Ale tutaj znowu, podobnie jak w przypadku Trefla, zawodzi skuteczność koszykarek z Gdyni i to jest też duży problem, który może spowodować, że w kolejnych meczach mogą mieć problemy.
Tak, zgadzam się. 66 punktów jak na drużynę koszykarską i 45 na drużynę basketu Gdynia, no to są bardzo niskie wyniki. Natomiast basket, o ile Trefl jest ostatni, to jeszcze nie zajmuje takiego złego miejsca, bo jest 6 i idzie całkiem dobrze. Natomiast no, czekamy na zwycięstwa w kolejnych kolejkach, bo przeciwnicy wygrywają, a jednak każdy chce w tej tabeli być jak najwyżej.
I mieć pewność utrzymania się w lidze.
albo nawet gryp w playoffach. Myślę, że taka drużyna jak Trefy Sopot to zdecydowanie
na razie to trzeba, na razie na muszą walczyć o to, żeby nie grać w playoutach.
Na pewno mają takie ambicje i myślę, że są w stanie się podnieść. Sezon jest długi, jeszcze jest czas.
Trzymamy kciuki za nich, na pewno.
Tak.
Zostajemy przy koszykówce, ponieważ koszykarki naszego AZS-u grały w miniony weekend.
A z nami jest Błażej Łukaszewski, witam cię.
Witam was serdecznie. Tak, w ostatnią niedzielę KS Basket 25 Bydgoszcz podejmował we własnej hali nasze koszykarki. Mecz był bardzo zacięty, mieliśmy kilka zwrotów akcji, ale niestety nasze koszykarki uległy 72-70. Myślę, że takim głównym powodem, dlaczego nasza drużyna nie odniosła zwycięstwa, jest bardzo słaba pierwsza kwarta w naszym wykonaniu, którą koszykarki przegrały 22-13. Następnie dwie kwarty udało się nawet wygrać. Czwarta była zakończona wynikiem remisowym, no ale jednak zabrakło tych dwóch punkcików do chociażby remisu.
W sumie o jeden rzut od remisu było.
Tak, tak. Było bardzo blisko. Najlepszą zawodniczką w szeregach gdańszczanek była Justyna Kosalewicz, która zdobyła aż 31 punktów.
Bardzo ładny wynik.
Tak, jak na kobiecą koszykówkę świetny. Do tego 7 zbiórek. Wyróżniała się również Kalina Różyńska, która zapunktowała 16-krotnie, zaliczyła 5 przechwytów. Gdańszczanki plasują się obecnie w tabeli na 7 miejscu. No jest to miejsce w środku, natomiast...
Satysfakcjonujące?
Myślę, że nie do końca, bo w drużynie gdańszczanek naprawdę jest duży potencjał i myślę, że warto powalczyć o kilka lokat wyżej. Rozmawiałem nawet w poniedziałek z drugim trenerem drużyny, Andrzejem Ciepikiem, i no, w drużynie panuje lekkie rozczarowanie po tym meczu, ponieważ koszykarki nie czuły się gorsze. Myślę, że zabrakło takiej jakiejś konsekwencji. Ambicji na pewno nie. Może troszeczkę szczęścia też zabrakło.
Koszykarki AZS-u grały na wyjeździe, natomiast we własnej hali grali futsaliści, którzy moim zdaniem po raz kolejny pokazali, że grając jeszcze w tej ekstraklasie, no, przy odrobinie szczęścia albo może... nie wiem, lepszych treningach powinni jednak grać w tej ekstraklasie.
Tak, futsaliści AZS-u są w dalszym ciągu jedyną niepokonaną drużyną, odnieśli 8 kolejne zwycięstwo. Tym razem zwycięstwo mniej efektowne, bowiem drużyna z Białegostoku postawiła im zdecydowanie trudniejsze warunki. Zagrali bardziej defensywnie, nie poszli na wymianę ciosów, no i przyniosło to efekt jedynie taki, że nie stracili 5 czy 8 bramek. O taktyce Heliosia Białystok opowiedział nam kapitan zespołu Tomasz Koniczek.
No troszkę u nas jest metamorfoza, tak? My zmieniamy skład praktycznie co roku. Gdzieś tam jakiś tam trzon jest, chociaż dzisiaj tego trzonu nie było. Przemek Siunkno wraca po kontuzji też na pół gwizdka, że tak powiem. Graliśmy tak naprawdę w 6,5 zawodnika, tak? Ale no mówię, jestem zadowolony. No zagraliśmy defensywnie, tak? Żeśmy poszli z nimi na wymianę ciosów, to mogłoby się skończyć wysoko. No, ale takie były założenia od początku. Gdzieś tam było założenie, żeby odciąć Wojtka Pawickiego. Częściowo się to nam udało, bo oddał może 3 strzały, tak? Gdzie w paru innych meczach, które widzieliśmy, oddało ich o wiele, wiele więcej. Także taktykę chyba obraliśmy dobrą i wszyscy zawodnicy realizowali ją naprawdę od początku do końca. Zabrakło troszkę siły i troszkę szczęścia, no a o skuteczności już nie będę wspominał.
Po meczu udało mi się także porozmawiać z bramkarzem drużyny AZS-u Jackiem Burglinem, który opowiedział mi o swojej ocenie tego meczu oraz o planach drużyny na ten sezon.
Ciężko się grać z taką drużyną jak Helios, który przyjechał tak naprawdę tutaj chyba po najniższy wymiar kary. Stanął z tyłu, murował skutecznie, wyprowadzał kontrataki. Na szczęście udało nam się na zero z tyłu i udało nam się strzelić 2 bramki, co dało nam 3 punkty. Cele mamy jasne, powrót do ekstraklasy. Nikt tego tutaj nie ukrywa. Nie po to się wzmacniamy przed sezonem, żeby grać nie o awans. No, gramy o awans i cieszymy się, że w każdym meczu na pewno gramy o 3 punkty. Na razie nam to wychodzi. Nie patrzymy na innych. Każde 3 punkty przybliżają nas do ekstraklasy.
Mecz zakończył się wynikiem 2-0. W drugiej połowie bramki zdobyli najpierw Michał Horbacz, potem Mateusz Wesserling. Obie bramki zostały strzelone z dystansu, bowiem tak jak wspomnieliśmy, Helios dobrze się bronił i nie pozwalał na tworzenie żadnych klarownych sytuacji.
Bramki były z dystansu, ale tak wydawało mi się, że te akcje i tak były fajnie rozegrane. Natomiast mówi się o tym, że zwycięstwo było strasznie wymęczone.
Tak, no było to wymęczone zwycięstwo i właśnie myślę, że tutaj wszyscy byli zaskoczeni, że to właśnie Helios, który raczej w tabeli dołuje, był tą drużyną, której udało się tak postawić AZS-owi, bowiem no, AZS naprawdę jest drużyną, która wyrosła trochę ponad tą pierwszą ligę.
Taktyka drużyny z Podlasia nie zadziwia, jeśli są 10, mają miejsce 10 w tabeli, przyjeżdżają do lidera. Remis byłby bardzo cennym łupem, ale no nie
tak,
udało się.
Też bym tak ustawił swój zespół na pewno.
No tak, ale liczą się punkty, no i jednak nie udało się im wywieźć ich z Gdańska.
I bardzo dobrze.
Po tych pozytywnych informacjach zapraszamy na przerwę.
Dialog sportowy.
Wracamy po przerwie.
Chwyćmy zatem za piłkę do rąk i co się działo w pucharach.
A działo się. Szczypiornistki drużyny Wistalu Gdynia pojechały do Holandii, by zmierzyć się z mistrzem tego kraju, Serkodakiem Dalfsen. Mecz był bardzo wyrównany, gra toczyła się punkt za punkt. Po pierwszej połowie to Gdynianki wygrywały 12-10, nie zwiastowało to jednak łatwej drugiej części spotkania, ponieważ drużyna z Holandii ruszyła z impetem do przodu i w pewnym momencie wygrywała 15-13. Na 3 minuty przed końcem mistrzynie Holandii wygrywały z naszą drużyną 20-19. Wtedy w akcję wkroczyła Monika Kobylińska, która po świetnym zwodzie doprowadziła do remisu. Potem znakomitą okazję miały Holenderki, jednak Nienke de Wild trafiła w poprzeczkę. Gdyniankom dopisał wtedy naprawdę ogromne szczęście. Wówczas trener Paweł Tetelewski zarządził przerwę, ustawił drużynę tak jak chciał, ponieważ kiedy wznowiliśmy grę, to Aneta Łabuda wyprowadziła naszą drużynę na prowadzenie 21-20 i udało się utrzymać wiktorię do ostatnich sekund. Był to mecz, w którym drużyny przeżywały zmianę nastrojów w bardzo szybkim tempie i bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa. No, jest to dobry wynik w perspektywie meczu rewanżowego, który już niedługo w Gdyni.
Cieszy ta nawet jednobramkowa zaliczka, pomimo tego, że po 20 minutach Gdynianki prowadziły 11-6. Natomiast mnie osobiście cieszy dobra forma Aleksandry Zych, która po poprzednim meczu w Koszalinie znowu pokazała, że jest w stanie pociągnąć ten zespół. Po raz kolejny Wistal pokazał, że naprawdę cechuje go ogromny charakter.
A co u Wybrzeża w takim razie?
Wybrzeże Gdańsk grało ostatnio mecz ligowy z Realem Astroma Leszno. Mecz podobnie jak u drużyny Wistalu Gdynia był bardzo wyrównany. Natomiast teraz nie mieliśmy do czynienia z happy endem. Po pierwszej połowie mieliśmy 17-17 i 2 minuty przed końcem już w drugiej połowie wynik nadal był remisowy 27-27 i znowu ostatnie sekundy musiały zadecydować, kto będzie górą. No niestety drużyna z Trójmiasta uległa, ponieważ Marcin Tusz wykorzystał dwukrotnie rzut karny w przestrzeni ostatnich 120 sekund, no i mecz zakończył się 29-27. Najlepszym zawodnikiem meczu został wybrany właśnie Marcin Tusz, który zdobył łącznie 10 bramek.
Ale z drugiej strony no, przegrali z Królewskimi, więc ja bym tego raczej nie traktował jako wstyd.
Nie, na pewno nie ma czego się wstydzić. Wręcz przeciwnie, powinniśmy się cieszyć, że potrafiliśmy nawiązać walkę z żoną Galacticos.
Może podeszli za dużym szacunkiem do rywala. Miejmy nadzieję, że podniosą się w następnym meczu. Przed zapowiedziami zajmiemy się jeszcze jednym tematem, który myślę można określić jako taki jednoroczny, a więc biegiem niepodległości.
Bieg niepodległości odbył się oczywiście 11 listopada. Była to już 18. edycja imprezy, której organizatorami było miasto Gdynia oraz Honda. Wśród panów zwyciężył Tomasz Grycko z czasem 30 minut 25 sekund, ale prawdziwe emocje rozegrały się za jego plecami, gdzie walkę o drugie miejsce rozegrali Krzysztof Gosiewski oraz Marek Kowalski, którzy przybiegli na metę po 10 kilometrach z różnicą zaledwie sekundy, co na tak dużym dystansie jest naprawdę różnicą niewielką. Wśród kobiet wygrała gdańszczanka, notabene Marta Krawczyńska, dla której było to już trzecie zwycięstwo z rzędu. Ona dobiegła na metę z czasem 34 minuty 40 sekund.
A Błażej, a ty który byłeś, bo jakoś nie słyszycie w pierwszej trójce?
No ja byłem nieco dalej. Cieszę się mimo wszystko, że to jednak zdecydowana większość była za mną.
Cieszę się? Chcesz się swoim czasem pochwalić może?
No, mój czas to 39.40, ale uważam, że mogło być lepiej i taki cel sobie stawiam na przyszły rok. Co do wyników, które podałeś, warto wspomnieć, że w pierwszej trójce w klasyfikacji mężczyzn był Marek Kowalski. Jest to reprezentant Uniwersytetu Gdańskiego, który bardzo przyczynił się do zdobycia wielu medali przez nasz uniwersytet.
Uczestnicy bardzo chwalili organizatorów. Wszyscy mówią, że bieg odbył się bez żadnych zgrzytów, że był bardzo dobry. Zresztą padł rekord frekwencji, bowiem pobiegło aż 6672 biegaczy. No tak naprawdę jedyną rzeczą, na którą narzekali biegacze, to był silny wiatr, który nie pozwolił na pobijanie rekordu trasy, także na pobijanie życiówek.
Zapraszamy na przerwę przed zapowiedziami.
Dialog sportowy.
Teraz opowiemy o tym, co czeka nas w najbliższym czasie. Zaczynamy od piłki nożnej.
Czeka nas bardzo, bardzo dużo. 23 listopada o godzinie 18 Lechia podejmie Krakowie na nowym stadionie Energa.
Szybciej, bo w piątek o 20.30 Arka zagra w Bydgoszczy bardzo ważny mecz z Zawiszą. Oprócz tego mamy dla Was jeszcze dwa mecze. W Bytowie miejscowa Drutek z Bytowia zmierzy się z Sandecją Nowy Sącz, to jest 21 listopada o 16, a o tej samej godzinie, ale 22 listopada Chojniczanka na własnym boisku zmierzy się z Miedzią Legnica.
W siatkówce bardzo, bardzo dużo, bo już 19 listopada o godzinie 20.15 w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów w grupie F Lotos Trefl Gdańsk na wyjeździe zagra z Modeną. Natomiast 22 listopada już na krajowym podwórku, również na wyjeździe, Lotos zagra z Jastrzębskim Węglem. Teraz odbywa się spotkanie PGA Atomu Trefle Sopot z Budowlanymi Łódź. Relacja z tego spotkania znajdzie się na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy. Później, bo 24 listopada o godzinie 18 PGE na własnej hali podejmie Nowar w ramach rozgrywki Ligi Mistrzyń.
W koszykówce także będzie działo się sporo. Asseco jedzie na mecz ze Stalą do Ostrowa Wielkopolskiego. Gdynianie będą chcieli się zrehabilitować za ostatnią porażkę z Anwilem Wrocławek. Ten mecz odbędzie się w niedzielę 22 listopada o godzinie 18. Trefl Sopot czeka, tak jak wspomnieliśmy, bardzo ciężkie starcie z liderem, bowiem do Sopotu przyjedzie Stelmet. Tutaj cokolwiek by się nie zdarzyło, to myślę, że czeka nas ciekawe spotkanie, bo na pewno Trefl także będzie chciał podnieść się z kolan, a jaki mecz lepszy niż starcie na najwyższym poziomie tak naprawdę z liderem. Tutaj ten mecz rozpocznie się w sobotę, także o godzinie 18.
Czekamy na przełamanie.
Najbliższą sobotę będziemy świadkami derbów Gdańska, jeśli chodzi o koszykówkę na poziomie pierwszej ligi. Koszykarki AZS-u Giekosz podejmować będą na ulicy Kołobrzeskiej koszykarki Politechniki Gdańskiej, które zajmują miejsce piąte, czyli dwie lokaty wyżej niż koszykarki AZS-u.
My oczywiście trzymamy kciuki za nasze.
Oczywiście,
tylko uniwersyteckie koszykarki.
Tak, futsaliści z AZS-u również będą rozgrywać w ten weekend swój mecz. 22 listopada o 16 w Bydgoszczy zmierzył się z drużyną Futbol Klubu Bydgoszcz.
Ostatni czas to bardzo napięty kalendarz gier dla drużyny Wybrzeża Gdańsk, ponieważ właśnie w tym momencie kończy się mecz pomiędzy Wybrzeżem Gdańsk a Travelandem Olsztyn w ramach Pucharu Polski. Traveland Olsztyn to drużyna, która zajmuje pierwszą lokatę w lidze, także na pewno jest to bardzo wymagający przeciwnik dla naszej ekipy, a o tym, jak poradziła sobie nasza drużyna, dowiecie się na naszej stronie internetowej morsugedu.pl. W niedzielę o godzinie 16 w Gdynia Arena szczypiorniski drużyny Wistalu będą kontynuować zmagania w trzeciej rundzie Pucharu Zdobywczyń z mistrzem Holandii Serkodakiem Dalfsen. Przypominam, że drużyna z Gdyni wygrała na wyjeździe jednym punktem i liczymy na to, że uda się utrzymać korzystny rezultat.
Będziemy trzymać mocno kciuki.
Jutro, bo o godzinie 18 zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu Your Sports Meeting. Kto będzie gościem, opowie Joanna Wiśniowska, autorka tego cyklu.
Naszym gościem będzie Andrzej Nienczyk, trener legendarny i kontrowersyjny, przy okazji promocji swojej książki.
A dlaczego postanowiła zaprosić właśnie jego?
Sam człowiek jest ciekawy, bo to jest jeden z niewielu trenerów, który tyle jest w stanie opowiedzieć o sporcie i ma takie doświadczenie, jest tak utytułowany na polskim rynku, tak? Polskim rynku sportowym.
Przypominam spotkanie jutro o godzinie 18 w Bibliotece Manhattan.
Dziękujemy za uwagę. Z wami w studiu byli
Michał Fila,
Błażej Łukaszewski,
Paweł Trawiński
i Franciszek Sierszyński.
Dialog sportowy.